teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Czyli mamy muzykę i to jest, jak rozumiem, świeżynka prosto spod...
Prosto spod igły Piotra Peszata, kompozytora, którego zaprosiliśmy do współpracy nie po raz pierwszy. Lubimy tą współpracę i już chyba potrafimy ze sobą współpracować na każdym poziomie koncepcji spektaklu. I Piotr Peszat przekomponował dla nas wycinki z czterech oper. I to jest Straussa, Elektra i Salome, Rubiniego Medea i Pucciniego Turandot. Wyciągnęliśmy wspólnie z Izą jakby te wiodące dla nas w linii tekstu arie, które dla nas miały znaczenie do tej formy, którą chcieliśmy skonstruować. I na bazie tych 8 arii, dobrze mówię, Iza?
8 albo 7.
Piotr Peszat skomponował, wyciągnął te arie w ogóle same wokale. Zaprosiliśmy do współpracy Annę Zawiszę, którą właśnie słyszymy. Po wyciągnięciu samych wokali, czyli usunięciu partii instrumentalnej, Piotr nabudował nową całą strukturę, stworzył po prostu nowe, autonomiczne dzieło, można powiedzieć operowe.
Eryku, mam wrażenie, że jakby od pewnego czasu twoja droga, jakiś czas temu spotykaliśmy się przed twoją premierą spektaklu, którego koncept był jakoś porównywalny, również głosy kobiet, postaci kobiet i także interpretacja tego właśnie ruchowa.
Tak, mówimy o Szekspiriach, to jest projekt, który realizowaliśmy również z Piotrem Peszatem, rzeczywiście powtarzamy się tutaj w tym aspekcie oraz w tym podejściu do ikonicznych postaci, które w jakiś sposób dekonstruujemy i staramy się szukać pierwiastków emancypacyjnych w ich losach, przyglądać się im, przetwarzać albo redefiniować, albo zadawać sobie pytania, czy są nadal aktualne w tej formule, którą prezentowały wcześniej. Te dwa projekty są podobne, różni je bardzo materialne podejście do głosu ludzkiego, który jednak w Szekspiriach był bardziej towarzyszący, a tutaj jest bardziej strukturalny według mnie. I tutaj podchodziliśmy zupełnie też z innego punktu startowego, bo jednak wytypowaliśmy te obszary muzyczne, dźwiękowe, które nas interesowały i Piotr Peszat nadał im jeszcze większą, jakby zrestrukturyzował też treść tych oper w pewnym sensie, bo to w jaki sposób podszedł do dramaturgii dźwięku, głosu, zbudowało zupełnie inne znaczenie tych postaci.
My też trochę wyszliśmy z takiego punktu startowego, zastanawiając się, co by było gdyby, to znaczy co by było gdyby jakiś byt z przyszłości znalazł jakaś sztuczna inteligencja, cyborg, robot, cokolwiek będzie po ludzkie kiedyś tam w przyszłości, gdyby znalazło cztery opery, czyli Salome i Elektrę Straussa, Medeę Cherubiniego i Księżniczkę Turandot Cherubiniego.
Pucciniego.
I poprosiliśmy Piotra, żeby zastanowił się, co by było, gdyby właśnie opera została zhakowana przez jakiegoś cyberstwora, jakiegoś cyberrobota. Więc Piotr rzeczywiście poszedł za tą intuicją, dlatego usunięcie podkładu muzycznego, wydobycie głosu śpiewaczki, który tutaj jest jedynym głosem ludzkim tak naprawdę w całym spektaklu, były podstawą do tego, żeby stworzyć nową kompozycję, która sięga w pewnych elementach do struktur tych oryginalnych oper. To znaczy czasem Piotr wraca, a w zasadzie często wraca do tych rytmów, do jakichś poszczególnych partii instrumentalnych, ale przerabia je na takie wartości elektroniczne, na zupełnie inne jakości, więc no, to jest jakaś niesamowicie żmudna praca Piotra, która dała bardzo ciekawe efekty i stała się taką bardzo istotną warstwą, która tutaj splata się razem z innymi tymi elementami w Opera Exa.
Jeszcze zapytam o ten tytuł, bo on nie jest oczywisty. Jak zobaczyłam płachtę z programem Opery Rary, to przez chwilę się zastanawiałam, jak to przeczytać i myślę, że też widzowie pewnie sobie będą to pytanie na samym początku zadać.
No, tytuł ma nas właśnie skierować w te obszary cyber, programowe, programistyczne i tak dalej. To znaczy my traktujemy ten nasz spektakl jak taki jeden wielki program cyfrowy, który w jakiś sposób przepisujemy, albo hakujemy, albo
to już znaczy, rozumiem, to nie my w sumie hakujemy. Te scenografie, obok której siedzimy, prawda?
Tak, tak. Mm-hmm. To jeszcze do tego wrócimy, o tej materialności dźwięku, która ma mm-hmm. też swoją materialność w postaci ciała performerek, ale też ma materialność w takiej wizualności, mm-hmm. więc te wszystkie media się tutaj schodzą, ale cały czas mówimy o jakimś bliżej niezdefiniowanym, bo wyobrażeniowym pojęciu cyberprzestrzeni.
Zahaczyliśmy o tę scenografię i ona jest taką scenografią wszędzie i nigdzie tak naprawdę.
Tak.
O to chodziło.
O to chodziło, ona jest przestrzenią laboratoryjną. Ona, prawdę powiedziawszy, powstała jako pierwsza w ogóle. Znaczy jej projekt była zdefiniowana i właściwie w odpowiedzi na takie wyobrażenie laboratoryjności, zimności, niedookreślenia czasu i przestrzeni, pracowaliśmy wszyscy z tym obrazem w głowie. Mhm. Ten obrazek powstał jako pierwszy. Mhm. Użyłem do niego w pewnym sensie, do zwizualizowania go, nie do zaprojektowania, ale do zwizualizowania go użyłem właśnie relacji z AI. I w efekcie, w oparciu o tę wizualizację, pracowała później pracownia scenograficzna, która wykonała super robotę i bardzo wiernie udało się uzyskać ten efekt, który wypracowałem wspólnie z AI.
Zresztą to jest druga rzecz, która łączy, czy ten drugi element, który łączy Szekspira z operą Egze i takie... No, nie chcę powiedzieć, że zwrot w twórczości Eryka McCohona, bo to jest już grube, ale rzeczywiście pokazuje jakiś kolejny krok w stronę tego wątku, który jakoś się tutaj klaruje, czyli właśnie myślenie architektoniczne o spektaklu. Zaczynamy od przestrzeni, a potem wokół niej i wokół tego, co się wizualnie gdzieś kręci, orbitujemy różne dodatkowe działania i wątki. No tutaj ten wątek właśnie tego cyber, ale też wszystkich takich elementów science fiction, jakichś takich możliwych przyszłości pojawiał się w naszym myśleniu, no i to trochę widać właśnie w tym, co jest na scenie.
Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że u genezy tego projektu była taka fascynacja właściwie czterema elementami. Muzyką, architekturą, ciałem i choreografią i science fiction. I na samym początku ja sobie zadałem pytanie, dobra, nie ma nas już, jest jakaś inna inteligencja i czy ta inna inteligencja też będzie umiała wytworzyć jakąś strukturę kultury własnej. To znaczy, czy będzie produkować kulturę, a jeśli będzie, to co to będzie? Czy to będzie w ogóle tak materialne czy sensualne w takim humanistycznym podejściu? Chyba już nie. Czy będzie bardziej jakąś formą energii elektrycznej, przepływu tej energii, a może jakimś zapisem kodu cyfrowego? No ta wyobraźnia mi bardzo pracowała i nie dawała spokoju. I w efekcie zacząłem pracować nad tą koncepcją Opera Exe. Ona się najpierw nazywała Opera Zabija. Pierwotny punkt startu to było przeanalizowanie właśnie w jaki sposób opera wykorzystuje archetypy kobiet, w jaki sposób doprowadza do dramatu, śmierci i tak dalej. Później troszeczkę to przeszło w inne obszary i zaczęliśmy się zastanawiać, a co by było gdyby, a co by było jakby tak nie było. I projekt zmienił obszar w Opera Exe.
Bardzo ciekawe i właściwie o to chciałam zapytać, bo tak się poczułeś w obowiązku wytłumaczyć, dlaczego ten projekt jakoś może kojarzyć się z Szekspirami. Ja to zupełnie inaczej widzę. Ja widzę to jako konsekwencję pewnych twoich zainteresowań. No i wynika z tego spostrzeżenia bardzo takiego pobieżnego oczywiście, ale ewidentnego, że w operze bohaterki kobiece zdecydowanie mają nam coś do powiedzenia. Żeby nie powiedzieć, że są dużo ciekawsze niż inni bohaterowie. Natomiast czy mogłoby być inaczej? I rozumiem, że o tym jest w ogóle ten projekt.
Pracując nad tym projektem i zadając sobie właśnie te pytania, o których mówisz, no on mnie zmusił do tego i też Iza mnie do tego zmusiła, żebyśmy prześledzili, żebym ja prześledził losy tych archetypów nie tylko w tym wąskim wycinku operowym, ale w jakimś kontekście szerszym, szukając tych kontekstów z literatury, z antyczności i tak dalej. Jak się tam spojrzy, to okazuje się, że często to opera, zawężając tą perspektywę, wciska te postacie kobiece w jakieś służalcze role i tak dalej. Natomiast jak się prześledzi ich losy szerzej, to można zobaczyć ich autonomię, ich siłę, ich często niezależność, a czasem wręcz okrucieństwo. I wtedy zaczynamy myśleć, jaka jest ta perspektywa szersza, a jaką perspektywę zawęziła opera i perspektywa, popatrzmy, jednak męska. Mówimy o czterech kompozytorach, mówimy w większości o librecistach, nie większości, w tych operach o wszystkich, o librecistach męskich, więc opera dokonuje trochę podobnego zabiegu, jak czasem Szekspir dokonuje ze swoimi postaciami, to znaczy wtłacza je w ten kontekst jakiś wycinkowy, nie obszerniejszy.
Tak, ale na Szekspira to nie, tak nie narzekajmy, bo i tak w jego
my się fascynujemy, nie narzekamy.
No właśnie, dramatach różnie to bywa, ale tu rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Więc powiedz, do czego zmusiłaś Eryka? To było pierwsze zdanie, które do chwilę temu powiedział.
Zmusiłam Eryka do tego, żebyśmy prześledzili w ogóle, jakie narracje feministyczne można wyczytać z oper. No bo tak jak Eryk wspomniał, większość tych feministycznych opowieści o operze, krytyczek, badaczek, które analizują operę pod kątem, czy właśnie w nurcie feministycznym, odczytują je jako jakieś narzędzie opresji męskiego spojrzenia. No bo tak jest, znaczy kobiety w operze umierają albo stają się jakimiś szalonymi wariatkami.
Próbują wziąć, jakby przejść na stronę sprawczości.
Dokładnie.
No to są wariatkami.
Trzeba w jakiś sposób je sprowadzić do parteru i do ich kobiecej roli, tak? Są obiektami seksualizacji przez to, jak są prezentowane na scenie i tak dalej. Natomiast dotarliśmy do tekstów Caroline Abate, która rzuca na to trochę inną perspektywę i to jest ten trop, za którym poszliśmy. To znaczy, jeżeli odjąć z opery części silnie narracyjne narzucone przez właśnie męskie spojrzenie twórców, można zobaczyć, że to głos kobiecy jest tym, który niesie za sobą całą dramaturgię muzyczną spektaklu. Więc co by było, gdybyśmy popatrzyli na tą niematerialną strukturę operową, na to, co buduje operę poza tekstualnie. I wtedy okazuje się, że to kobieta jest tą postacią sprawczą. I trochę staraliśmy się to zrobić, przepisując to na ciało, przepisując to na inne media, przepisując całą strukturę operową właśnie na ten głos kobiecy, który wydobył Piotr Peszat, przepisując tą wizualną stronę archetypów pokazywanych postaci przez wideo, które zrobiła Weronika Wawryk, czy przez kostiumy Eli Kwasek. Staraliśmy się naginać i tak przetwarzać te narzędzia operowe i tę strukturę operową, żeby wydobyć z niej historię, która jest gdzieś ukryta pod spodem, w tej drugiej, trzeciej warstwie.
No i teraz nie dziwi, że pracujesz właśnie z grupą performerek. Powiedz jeszcze, no to zawsze najtrudniejszy jest moment w tej rozmowie, jak myślałeś o tej przestrzeni ruchu, czyli mówiąc krótko, musisz w ciągu minuty przetłumaczyć całą pracę na kilka słów. Decyzja była taka, żeby dziewczyny występowały, prawda?
To jest oczywista decyzja, ale równie ważna albo jeszcze ważniejsza jest taka, że dziewczyny są współtwórczyniami spektaklu. To znaczy nie wyobrażałem sobie jakby przenosić ten ciężar znowu na perspektywę męską, wobec czego moja praca choreograficzna polegała głównie na stymulowaniu procesów improwizacji, które przyniosły określony efekt ruchowy. Ale w każdym z tych procesów każda z performerek jest współtwórczynią. To jest bardzo istotne, bo rzeczywiście one przejęły ten głos i są w pełni taką paralelą tego głosu zmaterializowanego w formie zmaterializowanego bytu fizycznego. Ten proces jest dla mnie bardzo ciekawy, bo wracam do tej trochę fascynacji, o której wcześniej mówiłaś, że trochę się zmienia ten proces, bo przecież ja przez długi czas byłem totalnym fascynatem Grotowskiego i takiej minimalizacji teatru. I teraz tutaj zderzają się jakby we mnie dwa podejścia. Z jednej strony bardzo mocna stymulacja obecności scenicznej performerek, ale już nie w formie teatru ubogiego, tylko w dialogu z innymi zmaterializowanymi medium, takimi jak właśnie dźwięk, głos, przestrzeń, obraz.
Odbierasz sobie tę rolę dozorcy, który trenuje, ćwiczy te ciała właśnie, którym się posługuje w tworzeniu tej swojej wizji.
Strasznie brzmi funkcja tyrana, której się mamy pozbyć.
No ale ja mówię o Grotowskim, prawda? To znaczy, no, przytaczam popularne opinie o Grotowskim. Prawda?
Tak, to znaczy ten proces stymulacji się odbywa, ale u tancerza on przebiega, u osób tańczących przebiega zupełnie inaczej. To znaczy, spektakl nie buduje się w próbach spektaklu tylko, ale buduje się w rozciągniętym w czasie procesie, który jest właśnie stymulacją obecności, świadomości ciała, sprawczości ciała w działaniu. I to się dzieje w takim procesie lekcyjnym. To znaczy, my oczywiście pracujemy na lekcjach, my budujemy świadomość i budujemy spektakl, jeszcze wtedy nieokreślony. On nabiera swoich ram dopiero wtedy, kiedy wejdziemy w przestrzeń określonego tematu, ale ten proces, o którym mówisz, się dzieje, tylko na innym etapie pracy nad spektaklem.
To jest chyba też istotne, żeby trochę odejść od takiego stereotypowego wyobrażenia choreografa, który ustawił trzy kroki w lewo, cztery kroki w prawo.
Facet w szlafroku, który właśnie tam wypowiada kilka
dokładnie, najlepiej po francusku, żeby to były któreś pozycje baletowe.
Nie po francusku, kilka słów po francusku, prawda?
Trochę inaczej wygląda praca Eryka Makochona, ale to jest też taki jakby narzędziownik we współczesnej choreografii, to znaczy choreografia buduje się teraz trochę innymi narzędziami, dlatego kluczowe jest oddanie podmiotowości osobom performującym, które na równi tworzą tę właśnie całą strukturę ruchową. To jest proces, który przebiega na innych zasadach niż te, które kojarzymy z takiego właśnie kliszowego wyobrażenia o pracy.
No to chyba czas jeszcze porozmawiać z performerkami, o ile próba nie musi się rozpocząć jeszcze, no bo jednak ktoś musi tą decyzję podjąć.
Jesteśmy przygotowani na rozmowę. Chciałbym, żeby głosy zaistniały i zmaterializowały się w pełni. Nie wyobrażam sobie, żeby performerki nie miały prawa głosu.
Natalia Myczewska.
Patrycja Marszałek.
Jelizaweta Tereszonak
i Agnieszka Bednarz-Tyran.
Chwilę temu Eryk powiedział mi, że jesteście absolutnie współtwórczyniami tego spektaklu, więc no i też osobami odpowiedzialnymi za jego kształt. I chciałabym zapytać o tę pracę, o towarzyszące jej jakieś emocje, refleksje.
Każda z nas na początku pracowała z Erykiem samodzielnie i nie spotykałyśmy się na początku na próbach, więc to były bardzo osobiste procesy. I myślę, że każda z nas powinna powiedzieć o tym właśnie swoim procesie. Jeśli mogę powiedzieć coś o swoim, o mojej postaci, o Elektrze, no to była taka podróż z mojej perspektywy dość osobista, w której było miło mieć współtowarzysza tej podróży w roli Eryka, który nadawał ramy i pomagał w poszukiwaniach, czy ruchowych, choreograficznych, dramaturgicznych oczywiście.
Te poszukiwania trochę to były improwizacje, taka praca dziejąca się tu i teraz, nie tak, że przychodził Eryk i mówił tu noga, coś tam. No.
Absolutnie Eryk w taki sposób już od dłuższego czasu nie pracuje, tylko nadaje ramy i mamy bardzo dużo sprawczości w tym. Mhm. Oczywiście taką dla mnie też wiodącą ścieżką, która pomagała w tych improwizacjach, jest muzyka Piotra Peszata, która też jest kolejną po prostu warstwą. No i później na bazie tych improwizacji wybieraliśmy, co nam leży, nie? Do tych postaci.
Dla mnie nowa wiadomość, bo to akurat z rozmowy z Erykiem i z Izą nie wyniknęło, że każda z was jest jednak postacią w tym projekcie, tak? Kim pani jest?
Ja w tym spektaklu reprezentuję Salomę. I trochę podobnie do Agnieszki, ale w ogóle uważam, że to każda z nas przeszła taką prywatną podróż w głąb siebie, poszukując gdzieś tam wspólne drogi ze swoimi postaciami. Ja też mam, nawet nazwałabym to osobą performującą w swojej części, którą pomógł stworzyć Mateusz Hajdo, artysta, który tworzy wyjątkowe dzieła sztuki i nie będę wiele o tym opowiadać, ale zobaczycie to podczas spektaklu. Naprawdę powiem, że była to mega ciekawa podróż i że jest tam dużo mnie, ale też dużo tej Salomy, która w te swoje czasy chciałaby odzyskać głos i móc coś powiedzieć. Więc myślę, że udało się nam wspólnie to zrobić, no i zareprezentujemy to podczas premiery.
No, jest to wspaniała postać dla tancerki, bo Salome jest no, taką właściwie ikoną tancerki, jedną z pierwszych tancerek świata, można powiedzieć, obdarzonych imieniem. Dalej idziemy.
Tak, ja reprezentuję księżniczkę Turandot. Jest to chyba jedna z najmniej znanych tutaj oper, również opera niedokończona. Ja bardzo sobie cenię na pewno, tak jak już dziewczyny powiedziały, tą podróż, ale moja podróż bardzo opiera się na obecności scenicznej, która jest bardzo moją mocną stroną i też uważam, że Eryk bardzo dobrze umie nasze mocne strony pokazać w, mhm. W tych postaciach. Również bardzo nam ufa, co jest bardzo pomocne w tym, żeby totalnie zagłębić się w postaci, totalnie jej poszukać również w sobie. Więc tak, to było bardzo, bardzo przyjemne spotkanie i bardzo się cieszę również, że mogłam po tych podróżach zobaczyć efekty dziewczyn i spotkać się również z nimi, ponieważ w trakcie spektaklu również mamy delikatne wpływy na siebie, jakby jesteśmy jakąś częścią, jakimś botem, jakąś strukturą zewnętrzną, która włamuje się właśnie, tak jak Liza powiedziała, żeby każda mogła uzyskać swój głos.
I ciekawe jest rzeczywiście to, że pracowałyście na początku osobno, tak? I mogło się zdarzyć tak, że do tej interakcji w ogóle nie dojdzie? Jakby było to teoretycznie możliwe?
Myślę, że Eryk miał tutaj duże, duże założenia w swojej głowie już wcześniej, o czym nam mówił. Miał bardzo duże wyobrażenie tego, jak by chciał, żeby to wyglądało. A reszta, jak się spotkałyśmy, dosyć naturalnie wyszła. I intuicyjnie. Mhm. Tak, więc...
No, ale też tym głównym założeniem, że jesteśmy czymś, jakimś bytem wspólnym, który rozchodzi się na cztery postacie i że to jednak nie jest też historia o tym, że jesteśmy oddzielnie od siebie i jakby nie wiemy nic o siebie, tylko jesteśmy wspólnym bytem, programy których wpisane w każdą z nas. I ten wspólny byt rozchodzi się na te cztery postacie, ale oni są tak naprawdę czymś jednym. Zobaczycie na
premierze. Więcej absolutnie nie powiemy i jeszcze jednej nam brakuje.
Moja postać to Medea, która gdzieś w świecie jest znana przez dzieło Eurypidesa, a operę Cherubiniego. No i moja postać, dowiadując się, jaka rzeczywistość została dla niej stworzona, decyduje się przeciwstawić i zhakować system, o którym się dowiaduje, i nie zgadza się na to, jaka rzeczywistość miałaby być dla niej stworzona, więc finalnie dzieją się różne perturbacje i tworzy, tak jak właściwie tutaj każda z naszych postaci, nową wersję siebie i nową przyszłość dla siebie. I każda z naszych części, jedna przyszłość, buduje kolejną przyszłość, buduje przeszłość innej, więc są to systemy, które bardzo na siebie nachodzą, mają swoje części wspólne, ale mają ze sobą również wiele łączników między jedną postacią a drugą. Więc właściwie to jest z jednej strony cztery postacie kobiece, ale z jednej strony to jest jeden byt, który rozchodząc się, siatka połączeń rozchodzi się coraz dalej.
Środa w Krikotece i trzy spektakle, prawda, będą?
Tak, 11 jeden spektakl premierowy i 12 dwa spektakle.
I zaraz będziemy kontynuować nagranie. Ja tylko nawiążę do takich newsowych historii, które pojawiły się w przestrzeni medialnej dosłownie chwilę temu. Eryku, czy jest szansa na nowe otwarcie w przestrzeni tańca w Krakowie?
Ja myślę, że ten proces nie jest zamknięty jeszcze, ale mamy pierwszy duży krok, to znaczy miałem różne odczucia co do tego, w jaki sposób Kraków traktuje współczesny taniec, nową formę myślenia choreograficznego, ale ten stosunek do tańca zaczyna się zmieniać. Jakiś czas temu powołaliśmy w Krakowie Porozumienie dla Tańca, zrzeszające artystów niezależnych, NGOsy i inne podmioty i razem staramy się wypracować jakiś głos, który podejmie dialog z miastem, podjął dialog i ten dialog jest skuteczny właśnie na rzecz budowania nowych struktur w mieście. Mamy pierwszy duży sukces obu stron, bo to jest oczywiście ogromna zasługa Urzędu Miasta i Wydziału Kultury, który otworzył grant niezależna scena tańca współczesnego w Krakowie, do którego mogliśmy aplikować pół roku temu i to jest pierwszy grant dedykowany ściśle temu obszarowi sztuki.
No, to mimo wszystko jest szokujące, mamy 21 rok, wiek, trzecią dekadę i to jest pierwszy grant. No ale dobrze, że jest ten pierwszy.
Tak, ale zmiany zachodzą bardzo dynamicznie w ostatnim czasie. Kraków oczywiście jest tylko jakąś częścią tego, ale mamy zmiany w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. Mamy zapowiedź podziału i uzyskania autonomii tańca i niezależnego Instytutu Tańca. Mamy przestrzenie sztuki taniec, czyli program flagowy stworzony parę lat temu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, który do tej pory omijał Kraków, a w tym roku nasze porozumienie wspólnie z Teatrem KTO i dzięki jakby otwartości Teatru KTO i dyrektora Jerzego Zonia powołało do życia taką grupę twórczą, która złożyła aplikację na przestrzenie sztuki i Kraków ją dostał. To oznacza 3 lata finansowania pewnych procesów, poszerzania pola tańca współczesnego i budowania sieci polskiej, bo akurat ten projekt jest dedykowany artystom polskim, zależności z innymi przestrzeniami sztuki. To jest rewolucja. Kraków pokazuje, że jest na to, Kraków ten oddolny, że jest na to gotowy, że przyjmuje taki, to są bardzo szerokie działania, wymagające bardzo dużo pracy. O tym Iza mogłaby powiedzieć, która jest koordynatorką między innymi tego projektu i Paweł Łyskawa, który był w ogóle twórcą aplikacji. Więc to jest ogromna praca. Czeka nas 3 lata wytężonych dialogu z Teatrem KTO, który objął parasol na tym, który jest głównym sprawcą tego działania. Także zmian zachodzi bardzo dużo. My postawiliśmy sobie to porozumienie dla tańca, taki nieformalny cel, nazwaliśmy się Milion dla Tańca i właściwie udało się to zrealizować w ciągu roku, bo przestrzenie sztuki razem z programem Niezależna Scena Tańca Współczesnego wypracowały milion, który zostanie zainwestowany w tańcu w najbliższym roku.
Bardzo się cieszę, mocno trzymam kciuki i za twój komentarz, także z perspektywy twojej pracy.
No przed nami teraz praca tak naprawdę się zaczyna i intensyfikuje.
Jest możliwa w ogóle.
Jest możliwa i to
nie
jest...
Nie błąkacie się, to przecież jeszcze, nie wiem, 10 lat temu to była norma.
Tak, to jest prawda. Znaczy, w ogóle Krakowski Teatr Tańca ma takie szczęście do współpracy instytucjonalnej, że udaje nam się nie błąkać, tylko coraz bardziej zacieśniać sieci współpracy, no bo i Krakowska Krikoteka, która jest takim bardzo ważnym podmiotem wspierającym naszą działalność.
Pozwolę sobie to mały wtrącić, Krikoteka jest partnerem produkcyjnym, stanowi wsparcie tego projektu i dzięki temu była możliwa premiera w Krikotece w ramach festiwalu Opera Rara, co jest dla nas też ogromną przyjemnością móc być częścią tego festiwalu. Przepraszam za wtrącenie.
Nie, wiem, że festiwal też bardzo się cieszy, że jesteście na pokładzie, więc no, jest to synergia.
A teraz w Teatrze KTO taniec rzeczywiście zafunkcjonuje w przestrzeni najbliższych 3 lat bardzo intensywnie i to będą działania różnorodne, od produkcji przez prezentacje spektakli tanecznych, warsztaty, potańcówki. To jest działanie wypracowane, tak jak wspomniał Eryk, w sieci podmiotów krakowskich, więc te działania też będą rozproszone i to też trzeba śledzić, żeby nie fokusować się tylko na Teatrze KTO, który jest takim ogniskiem skupiającym szereg działań, ale też rzucić okiem, co się dzieje w Hucie, co się dzieje na Podgórzu, bo będzie nas pełno w tym roku.
Dobre wieści. W oczekiwaniu na wydarzenia wracamy do EGZE i szykujemy się na krakowską premierę.